Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół w Polsce modli się za zmarłego nagle arcybiskupa Józefa Życińskiego.
We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.
Radio Watykańskie ma 80 lat.
11 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
W ubiegły poniedziałek arcybiskup Józef Życiński po raz ostatni spotkał się z papieżem. Już tego dnia skarżył się na złe samopoczucie. Czytamy w najnowszym wydaniu L'Osservatore Romano. Informując o wczorajszej śmierci metropolity lubelskiego, watykański dziennik ujawnia, że zmarły cierpiał na nadciśnienie. Choć w czasie pobytu w Rzymie jego stan zdrowia się pogorszył, arcybiskup Życiński wierzył, że zapanuje nad chorobą przy pomocy zażywanych normalnie leków. Rozmawiał o tym jeszcze wczoraj z zaprzyjaźnionymi księżmi.
Zgon metropolity lubelskiego stwierdzono o godzinie 18:30 w rzymskim domu kapłańskim. W opinii lekarzy jego przyczyną był zawał serca. Ciało zmarłego nadal pozostaje w Domus Romana Sacerdotalis, watykańskim hotelu dla księży, w którym zatrzymał się arcybiskup Józef Życiński, by uczestniczyć w sesji plenarnej Kongregacji Edukacji Katolickiej. Jutro o godzinie 18:00 w kościele świętego Stanisława przy Via delle Botteghe Oscure 15 prymas Polski odprawi za zmarłego mszę świętą.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
To ogromna strata dla polskiego kościoła i społeczeństwa. Odszedł człowiek wybitny. To komentarze po nagłej śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Metropolita lubelski zmarł wczoraj w Rzymie, miał 62 lata. Biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił, że arcybiskup Życiński był człowiekiem o wielkim sercu i umyśle.
Ogromnie oddany Kościołowi, o autentycznej duchowości. Jego duchowa spuścizna w postaci jego wielu książek, artykułów pozostanie po nim, ale przede wszystkim świadectwo licznych przyjaźni, ludzi, którym wyświadczył tyle dobra, pozostanie w naszej pamięci.
Prymas polski arcybiskup Józef Kowalczyk stwierdził, iż śmierć arcybiskupa Życińskiego jest wielką stratą dla Kościoła w Polsce, jak i dla Kościoła powszechnego.
Był to człowiek, którego Ojciec Święty bardzo cenił i wskazywał na niego jako na jednego z tych kapłanów, którego należy brać pod uwagę do posługi w wymiarach całego Kościoła, który jest w Polsce, jako że zarówno przygotowanie intelektualne, jak i przygotowanie duchowe i jego osobowość, znajomość języków były przesłankami, które wskazywały go jako na człowieka, który może wnieść dużo dobrego dla rzeczywistości. Tych przemian w Polsce, jakie następowały po 1989 roku.
Do czasu mianowania nowego metropolity lubelskiego administratorem archidiecezji lubelskiej został biskup pomocniczy Mieczysław Cisło. Wyznaczono już też wstępnie termin pogrzebu arcybiskupa Życińskiego na sobotę 19 lutego o godzinie 11. W drodze z Rzymu trumna z ciałem zmarłego zatrzyma się w kilku miejscach w Polsce, poinformował biskup Cisło.
Po drodze będą stacje liturgiczne w katedrze tarnowskiej. Też jest propozycja, żeby w kościele akademickim, kulowskim, też była stacja liturgiczna. Jeżeli będzie zapas czasu do soboty, to przewidujemy również jedną stację w Chełmie.
Ciało arcybiskupa Józefa Życińskiego zostanie pochowane w krypcie katedry lubelskiej. W całej Polsce odbywały się dziś uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Chorego. W Tarnowie przewodniczył im arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych apelował, by odnowić nasze zobowiązania wobec cierpiących.
Niech Maryja podtrzymuje naszą nadzieję, abyśmy wierni nauczaniu Chrystusa odnowili nasze zobowiązania wobec braci i sióstr cierpiących. Niech Pan sprawi, aby nikt nie został sam w potrzebie, ale niech żyje także w chorobie zgodnie z ludzką godnością.
W całej Polsce wielu biskupów odwiedzało dziś szpitale czy hospicja, modląc się razem z chorymi i personelem medycznym.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Radio Watykańskie kończy 80 lat, dokładnie jutro przypada rocznica jego założenia w 1931 roku. Z tej okazji wczoraj w muzeach watykańskich odbyła się specjalna konferencja przypominająca dzieje, dzień dzisiejszy oraz perspektywy i wyzwania stojące przed papieską rozgłośnią. Jednocześnie zainaugurowano okolicznościową ekspozycję, którą można będzie zwiedzać w holu wejściowym Muzeów Watykańskich.
Jednym z prelegentów był dyrektor rozgłośni, a zarazem rzecznik Stolicy Apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi. Zwrócił on uwagę na gwałtowny rozwój mediów elektronicznych w ciągu ostatniego dwudziestolecia, co stało się też udziałem Radia Watykańskiego. Czy jest to zatem jeszcze radio, czy może już raczej wielka wspólnota dziennikarzy i techników w służbie Ojca Świętego? Pytał retorycznie włoski jezuita, skłaniając się raczej ku drugiej sugestii. Wskazał przy tym, że owa wspólnota obejmuje również wielkie spektrum kultur i języków, prawdopodobnie największe wśród tego rodzaju międzynarodowych rozgłośni. Odzwierciedla to powszechność Kościoła, a jednocześnie docenia różnorodność w świecie zagrożonym globalną homogenizacją kultury. Dzięki temu słowo papieża dociera do ludzi ponad granicami i barierami, korzystając również z najnowszych technologii cyfrowych.
Obchodzące 80-lecie Radio Watykańskie będzie w tym roku gospodarzem spotkania plenarnego Europejskiej Unii Nadawców. Organizacja ta gromadzi publiczne rozgłośnie radiowe i telewizyjne z Europy, Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Posiedzenie odbędzie się w dniach od 28 do 30 kwietnia w Watykańskim Ośrodku Konferencyjnym przy siedzibie Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Uczestnicy sesji zostaną też przyjęci przez papieża.
O wspólnocie i komunikacji dyskutowali w Baltimore w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele episkopatów obu kontynentów amerykańskich. W spotkaniu wzięły udział trzy gremia: Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej, Kanadyjska Konferencja Episkopatu oraz Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, a także czterech biskupów z Peru, Chile, Panamy i Karaibów. Celem spotkania było promowanie więzi między biskupami obu kontynentów, czytamy w komunikacie podsumowującym obrady.
Było to już 36. tego rodzaju zebranie. Omówiono na nim sukcesy i wyzwania w przekazywaniu wiary wobec szybko zmieniających się środków społecznego przekazu. Biskupi podzielili się doświadczeniami, jak nowe techniki medialne mogą przyczynić się do pogłębienia wiedzy religijnej i osobistego doświadczenia Chrystusa zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie. Uczestnicy spotkania episkopatów obu Ameryk podkreślili też konieczność formacji katolików do pogłębionej refleksji nad coraz bogatszą ofertą środków społecznego przekazu w świetle orędzia Ewangelii.
Chrześcijanie i muzułmanie powinni opuścić Indie. Takie wezwanie skierowali hinduistyczni przywódcy podczas uroczystości religijnych w stanie Madhya Pradesh. Inicjatorem działań na rzecz eksodusu chrześcijan i muzułmanów z Indii jest Swami Hariharanji Maharaj.
W jego wystąpieniu pojawiło się wiele antychrześcijańskich akcentów. Chrześcijanie zostali określeni mianem robactwa, które przybyło do Indii 2000 lat temu i rozpleniło się w kraju. Plakat witający przybywających na to święto hinduistów także zawierał treści skierowane przeciw chrześcijaństwu i islamowi. Organizatorami świętowania w dystrykcie Mandla w Madhya Pradesh są ekstremistyczne organizacje hinduistyczne, które zastraszają ludność chrześcijańską mieszkającą w tym rejonie. Według opinii ekspertów działalność ekstremistów hinduskich wpływa negatywnie na wolność religijną w stanie Madhya Pradesh. Dystrykt, w którym trwa zgromadzenie fundamentalistów, to rejon zdominowany przez ludność plemienną, która nie wyznawała nigdy hinduizmu. Jej wyznaniem były religie animistyczne i szamańskie, dlatego przechodzenie tej ludności na chrześcijaństwo nie jest porzucaniem przez te społeczności hinduizmu. Ludność plemienna to najstarsi mieszkańcy subkontynentu indyjskiego. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Sytuacja chrześcijan w Pakistanie staje się coraz bardziej krytyczna. W ramach cięć budżetowych rząd w Islamabadzie rozważa likwidację Ministerstwa do Spraw Mniejszości Religijnych. Pracami tej agendy kieruje obecnie katolik, choć wpływ ministerstwa na sytuację wyznawców Chrystusa w Pakistanie jest niewielki.
Natomiast w prowincji Pendżab zamordowano 24-letniego chrześcijanina. Imran Masih był kierowcą u bogatego muzułmanina. Gdy z powodu problemów zdrowotnych nie stawił się do pracy, następnego dnia pracodawca torturował go aż do śmierci. Ciało syna zwrócono ojcu, którego poinformowano o samobójstwie. Policja pakistańska odmówiła wszczęcia postępowania. Uczyniła to dopiero po nagłośnieniu sprawy przez organizację broniącą praw chrześcijan.
W Niemczech przybywa głosów krytycznych w stosunku do tak zwanego memorandum teologów opublikowanego w ubiegłym tygodniu. 1/3 niemieckojęzycznych profesorów teologii zażądała w nim stanowczych reform w kościele, w tym zniesienia celibatu i dopuszczenia kobiet do kapłaństwa. Memorandum to skrytykowało już wielu niemieckich biskupów, Inicjatywa Świeckich oraz kardynał Walter Kasper.
Były przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan napisał w niemieckiej prasie, że Kościół w Niemczech faktycznie potrzebuje odważnych reform, ale nie mogą one iść w kierunku, jaki zaproponowali teolodzy w memorandum. Zastanawiam się, dlaczego teolodzy nie zauważyli kryzysu Boga, pisze kardynał Kasper i dodaje, że niemieccy teolodzy po prostu go zawiedli, nie rozpoznając, że dzisiejszy świat i Kościół w Niemczech przede wszystkim potrzebuje odnowy wiary. W zamian za to memorandum zajmuje się kwestiami, które od dawna były już dyskutowane do znudzenia, napisał kardynał Kasper, który nie rozumie, dlaczego niemieccy teolodzy nie zauważyli, że kościoły, które zdecydowały się na kapłaństwo kobiet i błogosławienie par homoseksualnych, wpadły w głęboki kryzys. Podobnie wypowiedzieli się już kardynał Joachim Meissner, kardynał Reinhard Marx i inni niemieccy biskupi. W odpowiedzi na memorandum teologów zostało opublikowane tak zwane antymemorandum pod tytułem Petitium pro Ecclesia. Podpisało go dotychczas około 250 księży i świeckich, którzy zapewniają, że są po stronie biskupów oraz w jedności z Benedyktem XVI. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dzień Dobrowolnego Postu rozpoczyna dziś doroczną kampanię prestiżowej katolickiej organizacji pozarządowej Manus Unidas. Przebiega ona pod hasłem Ich jutro jest dzisiaj.
Dzień Dobrowolnego Postu jest jedną z tych okazji, które pokazują, że zrobienie czegoś dla najbardziej potrzebujących nie jest tak trudne, mówi Miriam García-Brisqueta, przewodnicząca Manos Unidas. Chodzi o mały gest, który przypomina, że nie możemy ani nie powinniśmy zapominać o tych wszystkich, którzy cierpią głód każdego dnia. Po raz pierwszy Dzień Dobrowolnego Postu został zorganizowany w 1963 roku i od tego czasu wzięło w nim udział kilka pokoleń Hiszpanów. W każdy drugi piątek lutego wiele osób robi ten mały, ale bardzo wymowny gest. Jedna kawa mniej może oznaczać zastrzyk dla chorego dziecka. Jedno danie mniej być może zamieni się w moskitierę, aby zapobiegać transmisji chorób zakaźnych, podkreśla Miriam García-Brisqueta. Dzisiejszy dzień mobilizuje Hiszpanów do solidarności z milionami osób, które cierpią głód. Tegoroczna kampania przebiega pod hasłem Ich jutro jest dzisiaj. Została poświęcona realizacji czwartego celu milenijnego – ograniczyć śmiertelność dzieci. Zaoszczędzone dzisiaj pieniądze można będzie przeznaczyć w najbliższą niedzielę na cele Manos Unidas. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zamówienia na nowe wydanie Mszału Rzymskiego rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych 1 marca, poinformował tamtejszy episkopat. Długo oczekiwana pozycja ukaże się w dwóch wersjach. Jedno wydanie przewidziane jest jako egzemplarz ołtarzowy, a drugie, bardziej poręczne, ma służyć jako mszał pomocniczy w mniejszych kaplicach. Do celów dekoracyjnych wykorzystano dzieła sztuki pochodzące z Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Dystrybucją nowego mszału rzymskiego zajmuje się wydawnictwo Episkopatu. Po raz pierwszy ma być on używany w czasie pierwszej niedzieli tegorocznego Adwentu. Nowy mszał rzymski ma być wprowadzony w całym kościele. Za jego opracowanie odpowiadają krajowe konferencje episkopatów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.